naprawdę stało się na krzyżu. I wiem, że wielu z nas wraca do tego tematu. I jedną z takich rzeczy, która dla mnie się wydarzyła, jest zapisana w Księdze Objawienia, gdzie jest napisane o Jezusie, że zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Wiecie, dla mnie to jest jeden z moich ukochanych fragmentów w Biblii. I to, na czym chciałam się dzisiaj skoncentrować, to jest to, że jesteśmy kapłaństwem. Jesteśmy królewskim kapłaństwem Boga. I wiecie, kiedyś w Starym Testamencie to było tak, znaczy w Izraelu, że Bóg wybrał jedno plemię. Tutaj też można całe kazanie mówić, jak to było, dlaczego akurat tak. Wybrał Lewitów. I Lewici byli takim rodem, który był inny niż wszyscy. Znaczy każdy był inny, każde plemię było inne. Ale Lewici, wiecie, oni nie mieli na przykład swojej ziemi. Oni mieli przydzielone miasta, ale nie mieli swojego obszaru. Mieli też specyficzne zadania, o których zaraz powiemy. I jakby to ich dziedzictwem był tylko Bóg. Ale nie można było być ani lewitą, jeżeli się nie było z tego pokolenia. I z tego pokolenia Bóg jeszcze wybrał Aarona, jego potomków, żeby byli kapłanami, którzy mieli jeszcze bardziej takie szczegółowe to powołanie kapłańskie. I nie można było być kapłanem, nie można było być lewitą, jeśli się nie było z tego pokolenia. Ale Jezus był inny. Jezus zrobił coś, nie tylko nas odkupił, żebyśmy my byli kapłanami, ale sam jest nazwany arcykapłanem, chociaż nie był z pokolenia Lewiego, był z pokolenia Judy. Więc to jest coś, co otwiera możliwość dla nas wszystkich. I kapłani, wiecie, oni mieli cały szereg zadań. Moglibyśmy je klasyfikować tak, albo tak, jest mnóstwo tych klasyfikacji. Ja się podzielę taką jedną, którą ja bardzo gdzieś jest bliska mojemu sercu. Pierwszym zadaniem kapłanów, takim działem zadań, to było pokazywać ludziom Boga. Mówić o tym, jaki jest Bóg. I to naprawdę robili na różne sposoby, dlatego że szaty kapłańskie, jakbyśmy analizowali, one mówią o tym, jaki jest Bóg, o tym, co uczyni dla nas Chrystus. Oni mieli posługę wobec ludzi, na przykład decydowali, kto już jest oczyszczony z trądu, kto jeszcze nie jest. Jak ktoś czegoś nie wiedział, no to szedł, pytał kapłanów. Na przykład nauczali też, Ezdrasz był taką fajną osobą, która jest napisana, że powiedział, że jego celem było przestudiować prawo, wcielić je w życie i nauczyć Izraela prawa. Więc jakby posługiwali ludziom w różnych dziedzinach. I my to robimy. Ja nie będę się nad tą posługą wobec ludzi tutaj rozwodzić, dlatego że to, co powiedziała Marta w zeszłym tygodniu, nie ma Marty, było absolutnie genialne. I to jest jakiś dział posługi kapłańskiej, nasza ewangelizacja, nasze świadectwo. Przepraszam. Mówienie o tym, jaki jest Bóg. Ale kolejne rzeczy to jest to, że pokazywali ludzi Bogu. Tak? Czyli składali na przykład ofiary, zwłaszcza te ofiary, które były ofiarami takimi przebłagalnymi za grzech i mówili, Boże, to jest Twój lud i wołali o odkupienie, więc wstawiennictwo. I my bardzo często wchodzimy w to miejsce jako kapłani, dlatego że nam jest łatwo powiedzieć, wiecie, modlić się na przykład o ludzi. Bardzo często. Myślę, że jak rozmawiamy, wiecie, łatwo jest nam się na przykład spotkać na modlitwę, umówić jakbym teraz, byśmy teraz powiedzieli, słuchajcie, no to pomódlmy się. I o co chcecie się modlić? O kogo chcecie się modlić? To byśmy mieli tutaj taką listę, żebyśmy mogli się modlić 3 dni bez spania, bez picia, bez jedzenia i pewnie byśmy nie zdążyli skończyć. I to nie byłoby złe, to by było dobre. Dlatego, że Bóg nas do tego powołał, żebyśmy byli wstawiennikami, też żebyśmy modlili się za siebie nawzajem. I to jest też część kapłaństwa. Trzecia rzecz, i tutaj zatrzymam się trochę dłużej, to była posługa przed Bogiem. I myślę, że to jest coś, czego musimy się uczyć. Jest taki fragment w drugiej księdze Kronik, w 29 rozdziale. Teraz go znajdziemy. To jest sytuacja, kiedy król Hiskiasz dochodzi do władzy i z młodym człowiekiem. Ma 25 lat. Jest napisane o nim, że czynił to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. I Hiskiasz robi jedną rzecz. Znaczy, on robi wiele rzeczy, ale jedną rzecz robi w tym momencie. Pierwsza rzecz, jaką robi, to jest to, że przywołuje Lewitów i mówi, zróbmy porządek ze świątynią. Dlatego, że jednym z zadań Lewitów było dbać o to, żeby był porządek w świątyni. I mówi do nich takie jedno zdanie. Przeczytamy sobie 10-11 werset. Zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Noże więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali ofiary z kadzidła. On mówi do nich, Bóg was wybrał, żebyście służyli przed Nim. Wiecie, my bardzo często, że to nie jest złe to, co robimy, ale bardzo często, kiedy na przykład zbieramy się na modlitwę, myślimy o modlitwie, to myślimy o tej posłudze stawiania ludzi przed Bogiem. A tu jest napisane coś innego. Bóg was wybrał, żebyście stali przed Nim i służyli Mu. Gdzie to jest taki element służenia przed Bogiem, tylko przed Nim. Nie w związku z innymi ludźmi. Nie w związku z tym, co się dzieje wokoło. Tylko w związku z tym, że Bóg jest Bogiem, a my mamy Mu służyć. I możesz powiedzieć, że ja nie jestem do tego powołany. A ja ci chcę powiedzieć, że jesteś. Być może, że twoje powołanie leży bardziej w kontekście na przykład służby ludziom. Jakby ciężar tego powołania jest przesunięty bardziej w stronę innych ludzi, bo na przykład jesteś ewangelistą. Ale Biblia mówi, że wszyscy mamy ewangelizować, że mamy wychodzić do ludzi, że mamy służyć ludziom. Ale tak samo wszyscy jesteśmy kapłanami. Dlatego, że Jan pisze, że jesteśmy pokoleniem i rodem kapłańskim, ludem kapłańskim. Więc jesteśmy tak samo powołani do modlitwy, do wstawiennictwa, do ewangelizacji. Każdy z nas w swoim życiu, jak jesteśmy powołani do służenia przed Bogiem. I nie możemy zaniedbać tej części. Tak jak mówię, może twój ciężar, twoje powołanie takie indywidualne jest może bardziej na ewangelizacji, może bardziej na służeniu, może bardziej na wstawiennictwie. Ale to nie zmienia faktu, że jesteś powołany do służenia przed Bogiem. Jedną z takich rzeczy, które robili właśnie kapłani, znaczy całe to pokolenie, tak? Nie będziemy tutaj rozgraniczać, bo to można, wiecie, serię nauczeń zrobić na temat tego, co dokładnie robili kapłani wszyscy, co robili to pokolenie arcykapłańskie Aarona, co robili lewici i tak dalej, ale nie będziemy tego aż tak rozgraniczać, bo nie mamy na to czasu. Ale jedną z rzeczy, która wydarzyła się w międzyczasie, to było to, że lewici zostali właśnie przyporządkowani do uwielbienia, które trwało non-stop. To zrobił Dawid. Dawid był też ciekawą osobą, powiem wam. Dlatego, że Dawid był z pokolenia Judy. A on, kiedy miał się modlić, jest taki fragment, to wiecie co, mówi, przynieście mi efod. Efod to była szata kapłańska. On zakładał szaty kapłańskie, których w zasadzie nie wolno mu było nosić. Znaczy nie wolno, no one nie były przeznaczone dla niego. On nie był lewitą. On zakładał i on się modlił. Dawid napisał większość psalmów, które dzisiaj znamy. Był po prostu, miał serce do tego, żeby służyć Bogu przed nim i oczekiwać na niego. A wiecie, dlaczego ja to wszystko mówię? Dlatego, że rozmawialiśmy kiedyś z Rafałem i właściwie on mnie namówił, żebym się tym dzieliła. I zaczęliśmy rozmawiać na temat modlitwy. Ja mówię do niego, wiesz co, ja to tęsknię za taką modlitwą, żebyśmy się po prostu spotykali i tak po prostu zrobili sobie uwielbienie, żebyśmy czekali na Boga. Mówię do niego, wiesz, to nie jest złe, że my mamy tematy modlitwy, to jest dobre, bo to jest często potrzebne, ale żebyśmy tak po prostu czekali. I on mówi do mnie, no wiesz, to jest dobre, tak, ja też to mam w sercu, ale mówi, weź ty mi powiedz, dlaczego, jak ty to widzisz, dlaczego? I zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, ja zaczęłam mówić o tych kapłanach i mówię, wiesz, kiedy my, jakby dla mnie jest ważne, żebyśmy się spotykali z Bogiem, dlatego że możemy mieć nasze listy, możemy mieć nasze pomysły, nasze potrzeby i tak jak mówię, to nie jest złe, ale mówię, czy Bóg nie wie, czego my potrzebujemy? Jeżeli Biblia mówi, że zanim powiem słowo, on już zna całe zdanie, to czy ja muszę zawsze modlić się, Boże, zrób to i zrób to i zrób to i potrzebuję tego, jeszcze ta osoba cię potrzebuje i tamta osoba cię potrzebuje. Myślę, że jest na to miejsce, ale są takie momenty, wiecie, w moim życiu były takie momenty, kiedy ja staję przed Bogiem i po prostu zaczynam czekać na Niego. Ja Mu nawet mogę pokazać jakąś sytuację. I mówię, Boże, Ty widzisz tą sytuację. Ale On jest tym, który przychodzi i pozwala mi spojrzeć na tą sytuację inaczej. Pozwala mi znaleźć strategię czasami. Ja może nie dostaję, wiecie, takich objawień, że wiem dokładnie, co, jak mam zrobić. Wiem, że są tacy ludzie, którzy tak mają. Ja nie zawsze, ale wiem, że takie miejsca, gdzie ja szukam Boga, gdzie ja czekam na Niego, pozwalają mi przetrwać i przeprowadzają mnie. Kiedyś miałam taką sytuację parę lat temu, bardzo konkretną. Obudziłam się rano, zresztą to było w niedzielę, ubieram się tam, zakładam skarpetki i nagle czuję, jakby w moim brzuchu była taka kulka, wiecie, taka gdzieś tu wyżej, taki, no tak jakby mi ktoś piłeczkę ping-pongową włożył do brzucha i boli. Wiecie, ja, no jakby żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, różne rzeczy się dzieją, nie? I słuchajcie, to było naprawdę bardzo nieprzyjemne. Nie wiedziałam, co się dzieje. A przyszłam do kościoła już cała roztrzęsiona, bo oczywiście, wiecie, ja mam dość bujną wyobraźnię. Wiem, że niektórzy myślą, że ja jestem taką osobą bardzo tylko ułożoną, praktyczną. I ja, uwierzcie mi, że mam bardzo bujną wyobraźnię. I ja już sobie wyobraziłam 50 tysięcy scenariuszy, co się ze mną dzieje, od początku do końca, dosłownie do końca. I przyszłam do kościoła już po prostu roztrzęsiona, zapłakana, tam Marzena z Dorotą się za mnie modliły. Bardzo dziękuję za tą modlitwę, bo jej bardzo potrzebowałam. No niestety na drugi dzień to było, więc ja oczywiście lekarze i tak dalej. I stanęłam w pewnym momencie przed Bogiem, zaczęłam się modlić. I kiedy zaczęłam Jego szukać, Bóg mi sam pokazał, jeden z psalmów, to był psalm 91, o tym, że kto jest pod ochroną Najwyższego. Mówi do niego, ucieczko moja i twierdza. Jakby cały ten psalm. I wiecie, ja przez, to trwało, nie wiem, 2 tygodnie. Ja już byłam u chirurga, na USG, na tomografię, na czymś tam. Wiecie, ale wiedziałam, że Bóg do mnie mówi. Jakby kiedy stawałam przed Nim, mówił o tym psalmie i to była, gdzie ja mogłam przyjąć 100 tysięcy strategii. Mogłam się modlić, Boże, ja teraz nakazuję temu, żeby to zniknęło i w ogóle mogłam się modlić, Boże, niech moja śmierć będzie świadectwem dla tego świata. Wiecie, są tacy ludzie, którzy tak się modlili. Ja czytałam kiedyś w jednej książce o jakichś ludziach, którzy się modlili, żeby ciężko zachorowali, umarli, żeby to było świadectwo. I tacy, i to rzeczywiście Bóg tego wysłuchał. Tylko nie wiem, czy gdyby żyli dalej, to by nie byli większym świadectwem. Nie? I jakby wiecie, my możemy mieć nasze strategie modlitwy. Ja czasem dyskutuję z moim mężem na temat modlitwy, bo on tutaj się porusza bardziej w kontekście uzdrowienia. I trochę wiem na ten temat, bo on mi czasem jakieś książki podrzuca, no i muszę je przeczytać. I wiecie, jest ileś teologii tej modlitwy o uzdrowienie. I są nawet tacy ludzie, ja nie chcę ich negować, bo oni mają sukces w uzdrowieniu, którzy mówią, masz się tak modlić, masz się tak modlić, masz się tak modlić. Ale ja tak sobie myślę, jakby tak jak mówię, nie chcę negować powołania tych ludzi, Bóg im to pokazał. Ale są też tacy ludzie, którzy mówią, słuchaj Ducha Świętego. Słuchaj Ducha Świętego. I myślę, że to jest najbardziej takie, nie chcę mówić, no myślę, że mogę powiedzieć właściwe, że kiedy my stajemy przed Bogiem i słuchamy i On daje nam swój plan, to wtedy jakby to ta dziedzina wstawiennictwa, ta kapłańska dziedzina wstawiennictwa wygląda troszeczkę inaczej niż kiedy my przychodzimy z naszym gotowym planem i mówimy Bogu, jak On ma rozwiązać nasz problem. Wiecie, jak patrzę na przykład na psalmy, ja osobiście już kiedyś o tym mówiłam, że ja bardzo nie lubię takiego dzielenia, tu jest uwielbienie, tu uwielbiamy Pana Boga, tutaj Go szukamy, tu jest wstawiennictwo, a tam jest jeszcze dziękczynienie, czy tam kolejność dowolna. Ja naprawdę jestem przekonana, że to nie o to chodzi. Owszem, możemy sobie to kategoryzować, możemy sobie to nazywać, że tu weszliśmy we wstawiennictwo, ale wiecie, wtedy tylko jakby dla mnie to są słowa. Nie chcę mówić, że one są złe czy dobre, ale chodzi o to, żebyśmy my mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, dzisiaj szukamy Ciebie. Po prostu szukamy Ciebie, a gdzie poprowadzisz nas dalej, to jest jakby zależne od Ciebie. To już Ty zdecyduj, co my mamy dalej robić, czy mamy iść w tym kierunku, czy w tym kierunku. I kiedy patrzę na psalmy, tak jak mówiłam, że Dawid napisał większość psalmów, ale kiedy ja na nie patrzę, to one nie są tylko uwielbieniem. One są wołaniem, one są dziękczynieniem, one są walką i tak naprawdę wszystkie były wykorzystywane w procesie uwielbienia, tego, co my nazywamy uwielbieniem. W przybytku Dawida, kiedy oni grali i śpiewali non-stop. Tam były zmiany, lewici mieli swoje zmiany, 24 godziny, 7 dni w tygodniu, bardzo popularne ostatnio, 24/7, domy modlitwy, te sprawy. To jest dobre. I oni niekoniecznie tylko chwalili, wielbili. Bo jak czytamy psalmy, to widzimy, że tam były różne rzeczy. Więc wykorzystujmy to. To jest naprawdę ważne. I ostatnią, znaczy kolejną rzeczą, jeszcze nie kończę, ale kolejną rzeczą, którą robili kapłani, pierwsza to było pokazywanie ludziom Boga, drugą to było pokazywanie ludzi Bogu, tak, wstawiennictwo, trzecią to była posługa przed samym Bogiem i myślę, że z tego miejsca wypływają wszystkie inne. Czwartą to było oczekiwanie i rozpoznawanie Mesjasza. I kiedy do Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel jak się pojawia w Ewangelii Jana, o tym czytamy na początku, tam jest napisane, że przyszli do nich kapłani i lewici, że zostali wysłani z Jerozolimy, bo to było ich jakby ich działka. Kiedy ktoś się pojawiał, kto mógł być Mesjaszem, to wtedy zadaniem kapłanów, zadaniem lewitów było to, żeby rozpoznać, żeby się dowiedzieć i ich wtedy wysyłano w pierwszej kolejności. I oni przychodzą i rozmawiają z Janem i później jakby ten cały proces się dzieje. Dlaczego to mówię? Dlatego, że bardzo byłam dotknięta tym, co Rafał mówił w zeszłym tygodniu. Zresztą wiecie, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, nie będę w te tematy głębiej wchodzić. I Ania, ten twój sen, który opowiadałaś, dla mnie to właśnie o tym mówi, że kiedy jesteśmy kapłanami, kiedy czekamy na Boga, kiedy doświadczamy Jego, kiedy pozwalamy na to, żeby On do nas przychodził, żebyśmy czuli Jego obecność, żebyśmy wiedzieli, jaki On jest, nam jest łatwiej rozpoznawać Jego działanie i nam jako Kościołowi, jako oblubienicy, będzie dużo łatwiej rozpoznać Jezusa, kiedy On powróci. Gdzie możemy znać Słowo i musimy znać Słowo. To jest nasz podstawowy, jakby podstawowe źródło informacji. Ale wiecie, są ludzie bardzo często, którzy znają Słowo, świetnie znają Słowo. Mogą na wyrywki z rękawa, ale nie znają autora Słowa. I coś się dzieje w Kościele i łatwo nam jest potępić czy skrytykować jakieś coś, co się dzieje w Kościele. Nie mówię, że wszystkie rzeczy, które dzieją się w Kościele są prawidłowe, bo czasami w Kościele się dzieją rzeczy, które nie są od Boga. Ale pytanie brzmi, czy na podstawie suchej litery ocenimy coś, czy zaczekamy i zobaczymy, Boże, co Ty mówisz na ten temat? Czy znamy autora słowa? Czy mamy z nim relację? Czy jesteśmy w stanie rozpoznać jego działanie i powiedzieć, tak, to jest to. To jest to, co on mówi, to jest to, co on robi. To jest to, jak on się porusza. Wiecie, Bóg ma swoje sposoby. Na przykład taki mi przyszła taka myśl, że gdyby do was zadzwonił ktoś i mówi tak, a słyszałem, że wy to macie nowego pastora, fajny, no fajny, a ja to bym chciał go poznać, no to przyjedź, tylko wiesz, mi nie będzie w tą niedzielę, ale przyjedź, bo on będzie. No dobra, mówi ten wasz znajomy, mówi, Andrzej, ale jak on wygląda? Andrzej mówi, wiesz, taki niewysoki, koło 40, okrągła buzia, okulary. Opisał? Opisał. I przychodzi ten znajomy, wchodzi tutaj dzisiaj, rozgląda się. Niewysokie, 40, tak okrągła buzia, okulary. Dzień dobry, pastorze, chciałem się przedstawić. Nie? Bądźmy szczerzy, tak? Rafał akurat jest na spotkaniu z dziećmi w tym momencie. No to, że tak powiem, do opisu pasuje. Nie? Czy takiego Jezusa chcemy, czy tak chcemy znać Jezusa? Czy tak chcemy znać Boga, jak mówi Hiob? Znałem Cię tylko ze słyszenia. Tak? Hiob na końcu swojej historii, czytamy, że Hiob się kaja i mówi tak, do tej pory znałem Cię tylko ze słyszenia. Gdzie on był bardzo pokornym człowiekiem. Bardzo właściwie postępującym. Bardzo Bożym człowiekiem. I tak naprawdę nie zgrzeszył. Został doświadczony. Na końcu mówi, ja się nawracam, bo ja Cię nie znałem. Mnie tylko o Tobie opowiadali. A teraz dopiero Cię ujrzałem, mówię, ja już wiem, jaki Ty jesteś. Czy chcemy dojść do tego miejsca? Czy jesteśmy kapłanami, którzy pielęgnują czas, nie tylko indywidualnie, ale też jako lud? Czas w świątyni. I nie chodzi tutaj o ładną wykładzinę, tak? Czy budujemy przybytek? I to nie chodzi o to, żebyśmy mieli tylko piękny napis, chociaż mnie się bardzo podoba, i właściwie podłączone kable, bo dzięki temu mnie słychać. Jakby, czy pilnujemy tego, że ja chcę budować to, co Bóg zamierzał? Czy kiedy wstaję rano w niedzielę, to mówię, wstanę te 5 minut wcześniej, żeby przypadkiem, jak będzie korek, to się nie spóźnić. Jeśli się spóźniasz regularnie, Nie będę, że tak powiem, cię oceniać, bo nie patrzę, kto się spóźnia, bo stoję tyłem do was. Sporadycznie każdemu z was się, każdemu z nas się zdarza, tak? Ale czy jest twoja motywacja taka, zrobię wszystko, żeby się nie spóźnić, dlatego że dzisiaj umówiliśmy się z Bogiem. Dzisiaj będziemy budować Jego przybytek, będziemy oddawać Jemu chwałę, będziemy posługiwać przed Nim dla Niego samego i ja zrobię wszystko, żeby tam być. To jest, czy powiedzmy poświęcisz swój czas. Mamy w piątek spotkanie, to jest właśnie jedno z ogłoszeń. Mamy spotkanie w piątek, które będzie polegało na modlitwie, na szukaniu Boga. Zaczynamy o 20. Rafał o tym mówił, to nocne czuwanie. Jeżeli nie zdążysz na 20, tu masz pełną wolność, żeby się spóźnić, ponieważ to będzie trwało długo. Nie wiemy do której. Ale jeżeli na przykład będziesz taką osobą jak ja, wiecie, ja mam maraton w tym tygodniu. Mam 3 inne spotkania, to jest 4, jedno popołudnie tylko wolne. Pracuję, jakby ktoś nie wiedział, 8 godzin plus godzinę dojeżdżam do pracy. Ja pewnie będę zmęczona. Nie chcę się tutaj chwalić, że jestem jakimś, wiecie, supermanem, bo dotrę. Możesz nie dotrzeć, bo możesz nie mieć czasu, bo możesz mieć inne zadania i to jest w porządku. Ale jeżeli możesz, to dotrzyj. Dotrzyj, dlatego że będziemy poświęcać czas na to, żeby służyć Bogu przed Nim. Nie na to, żeby przygotować sobie 100 tysięcy rzeczy, zaplanować i wtedy realizować nasz plan. Być może, że będziemy się modlić wstawienniczo, być może, że będziemy walczyć. Myślę, że to jest możliwe, ale będziemy przede wszystkim stawać przed Bogiem i mówić, Boże, chcemy doświadczyć Ciebie, chcemy szukać Ciebie, chcemy wiedzieć, jaki Ty jesteś, chcemy Ciebie poznać, dlatego że chcemy znać Cię nie tylko ze słyszenia, nie tylko z tego, jak nam opowiadają, chcemy, żebyś przyszedł i będziemy czekać na Niego. A powiedziałam wam, że Bóg nie mówi, raczej często ma swoje sposoby i nie robi rzeczy dwa razy. Chciałabym, żebyśmy zerknęli do drugiej księgi Samuela, do 5 rozdziału. I tam od 18 wersetu mamy taką sytuację Dawida. Ja już wspominałam o Dawidzie. Ja w ogóle lubię Dawida, wiecie? Ten facet był beznadziejny. Też go lubicie. On był fatalny, wiecie? A mimo to Bóg mówi, że on odbuduje przybytek Dawida. Nie wiem, dlaczego nie mówi, że odbuduje przybytek, który odbudował tutaj, który był odbudowany po powrocie ze świątyni babilońskiej, który, no może nie był najpiękniejszy, ale coś tam zrobili. Dlaczego nie odbuduje świątyni Heroda? Świątynia Heroda, którą rozbudował, to jakby był jeden ciąg, ale ona była świetna. A Bóg mówi, ja odbuduję przybytek Dawida. Nawet jest napisane upadłą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia. No, a wiecie, czytam o Dawidzie, który tutaj komuś żonę uprowadził, tutaj kogoś zabił, tutaj coś tam zrobił. Fatalny facet, tak? Ale on złapał, co to znaczy służyć przed Bogiem. Jest taki fajny fragment właśnie w 5 rozdziale od 18 wersetu. On nie dotyczy bezpośrednio tej służby przed Bogiem, ale dotyczy tego, co mówiłam o strategii. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zebrali. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. Wiecie, on im, że tak powiem, bęcki sprawił i mógł być z siebie zadowolony. Oni przychodzą z powrotem, a Dawid mógłby powiedzieć, ha, dobra, udało się, no to polecimy jeszcze raz. A Dawid co robi? Zapytał Dawid Pana. A on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Wiecie, on zrobił co innego. On nie powiedział, dobra, udało się, to złoimy ich jeszcze raz. On zapytał Boga, co ja mam teraz zrobić? Wiecie, to, że Bóg raz nam pokazał, że mamy coś zrobić tak, a tak, to nie znaczy, że to jest jego strategia na wieki. Dlatego, że na drugi raz on daje, dosłownie za chwilę, on daje Dawidowi zupełnie inną strategię. Jeżeli nie spędzimy czasu przed nim, jeżeli nie założymy, że chcemy spędzić czas przed nim, że chcemy być jak oblubienica, która po prostu spotyka się z Bogiem. Wiecie, jak ja poznałam mojego męża, to nie było... To nie chodziło o to, żeby się spotkać, bo wiemy, że chcemy być razem, to może spotkajmy się i zaplanujmy, kiedy weźmiemy ślub, ile dzieci będziemy mieć, jaki garnitur na ten ślub założysz i tak dalej, i tak dalej. To przecież nie o to chodziło. Pamiętacie ci z was, którzy albo są w małżeństwie, albo w ogóle kiedykolwiek byli zakochani. Że jak się zakochujesz, to po prostu tak byle ze sobą spędzić czas. Jak się zdecydowaliśmy na ślub, to i tak ogarnęliśmy wszystko w 3 miesiące. Nie? Nie potrzebowaliśmy, nie tego całego 1,5 roku nie spędzaliśmy na planowaniu wstążek, historię moją o wstążkach niektórzy znają, tylko na tym, żeby spędzić razem czas. I pytanie, czy my będziemy szli utartymi schematami, czy będziemy wiedzieć, jak Bóg działa, bo Bóg działa tak i tak. My dobrze wiemy, jak Bóg działa, tak? Bo w zeszłym roku... Czy tam parę lat temu, jak miałam problem zdrowotny, to Bóg zadziałał tak i tak. Jak teraz będę miała, to na pewno zadziała tak samo. Czy jesteś tego pewien? Czy znasz Boga na tyle, że wiesz, że ważniejsze jest, żeby stanąć przed Nim i posługiwać Jemu, a On odpowie na twoje pytanie. On ci da twoją strategię. On ci pozwoli spojrzeć na sytuację ze swojego punktu widzenia. Ale On chce przede wszystkim spędzić z nami czas. Po prostu pobyć, porozmawiać, wiecie, pieśń nad pieśniami, ten ulubiony przez dziewczyny najczęściej fragment, że się uśmiecha tam jedna. To nie jest jakiś monolog. O, Panie Boże, jaki Ty jesteś wspaniały, jaki Ty jesteś cudowny, jaki Ty jesteś i tak dalej, nie? To jest dialog. Ty jesteś piękna, moja przyjaciółko. Czy pozwolisz Bogu jako kapłan, jako ten, który stoi przed Nim, czy pozwolisz Mu na to, żeby On do Ciebie mówił, jaki Ty jesteś? Czy pozwolisz Mu na to, żeby On Ci powiedział, jak On Ciebie widzi i w którym miejscu On Ciebie widzi? Wiecie, to nie zawsze jest tak, że stajemy przed Bogiem i słyszymy, jak On do nas mówi, wspaniałe rzeczy. A czasami nie stajemy i wolimy nie słuchać, bo z góry wiemy, co On nam powie. Ale zachęcam nas wszystkich, róbmy to indywidualnie, ale też jako Kościół, dlatego że jesteśmy nie tylko kapłanami, ale jesteśmy ludem kapłańskim. Nie zaniedbujmy żadnej z tych rzeczy, czy to jest wychodzenie, ewangelizacja, świadectwo, dawanie Boga ludziom. Tego myślę, że większość z nas nie zaniedbuje. Nie zaniedbujmy tego, że my dajemy ludzi Bogu, że mówimy, jakby pokazujemy, modlimy się. Tego nie zaniedbujmy. I to myślę, że mamy tutaj najmniejszą tendencję do zaniedbania. Tak jak patrzę po sobie, po tych, których znam, z rozmów z nami. Ale nie zaniedbujmy tego, żeby posługiwać przed Bogiem dla samego Boga. Dlatego, że On jest najwyższy i On jest godzien chwały. Ja kiedyś tak zastanawiałam, Boże, dlaczego my w ogóle mamy, dlaczego w ogóle jest uwielbienie? Po co w ogóle uwielbiać? I przyszło do mnie objawienie, bo On jest godzien chwały. Mówię, no rzeczywiście odpowiedź, nie? Ale to jedno zdanie jest odpowiedzią. Nawet gdybyśmy mieli uwielbiać do końca życia i oddawać Jemu chwałę. I tak będzie, tak? Będziemy to robić kiedyś, tylko dlatego, że On jest święty i godzien chwały. Nie dlatego, co zrobił dla nas. To też, bo możemy Mu za to dziękować. Ale jak patrzymy na niebo, to w zasadzie oni śpiewają święty, święty, godzien jesteś. Gdzie musimy to odkryć. Musimy załapać, jaki jest Bóg. Jeszcze zerknę. Wiecie, przepraszam. Chcę was zachęcić do piątku, do soboty. Zaraz tu Andrzeja poproszę, który zaraz przyjdzie i coś powie. I do tego, żebyśmy szukali, żebyśmy byli kapłanami nie tylko, którzy spełniają część swojej posługi, tylko żebyśmy byli kapłanami, którzy też posługują przed Nim.